Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na wykładzie zorganizowanym w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Moje nazwisko Michał Galas. Jestem dyrektorem Instytutu Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i z racji swoich zainteresowań naukowych, które oscylują wokół historii, religijnej historii Żydów w Polsce, poproszono mnie o wygłoszenie właśnie tego wykładu o bardzo nieprzeciętnej postaci, o doktorze i rabinie Ozjaszu Tonie. Szczególnie w tym roku taki wykład jest bardzo interesujący i odbywa się bowiem on w symbolicznej chwili, w czasie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 70. rocznicy powstania Państwa Izraela. I chyba nie ma bardziej adekwatnej postaci, która może służyć jako symbol dla tych jubileuszów, niż rabin dr Ozjasz Ton. W tym miejscu chciałbym również podziękować panu dyrektorowi festiwalu Januszowi Makuchowi za zaproszenie mnie z wykładem, jak i również za zasugerowanie niniejszego tematu. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę być tutaj z Państwem i podzielić się informacjami na temat tejże wyjątkowej postaci, o której coraz więcej się mówi w Krakowie, ale niedużo się robi, żeby ją upamiętnić, i mam nadzieję, że również na koniec mojego spotkania będziemy mogli na ten temat porozmawiać, co moglibyśmy zrobić. Ja tylko przypomnę, iż w ostatnich latach ukazały się publikacje przypominające Ozjasza Tona, chociażby pierwszy tom jego kazań, które wydało wydawnictwo Austeria w 2010 roku, również wspólnie z panią profesor Szoszaną Ronen z Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję, a później wydaliśmy książkę pod tytułem A Romantic Polish Jew, rabin Ozjasz Ton z różnych perspektyw. A Szoszana Ronen nie tak dawno wydała również monografię, taką intelektualną biografię Ozjasza Tona, ale wciąż jest wiele do zrobienia, aby Ozjasz Ton zajął właściwe miejsce w panteonie wielkich osobistości Krakowa, Polski czy też Izraela. I mam ogromną nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie będzie takim przyczynkiem do tego, aby o Ozjaszu Tonie mówiło się więcej. Działalność Ozjasza Tona wymyka się z... Będzie lepiej o nim mówić, jak będziemy go widzieć. Działalność Ozjasza Tona wymyka się wszelkim próbom ich zaszufladkowania i pełna jest pozornych sprzeczności. Ozjasz Ton pełnił funkcję kaznodziei i rabina synagogi postępowej Tempel w Krakowie, a jednocześnie przeciwstawiał się asymilacji i podziałom w judaizmie, a jako lider organizacji syjonistycznej pozytywnie wypowiadał się o polskiej kulturze i o udziale w niej Żydów. Ton był jednym z najbardziej wpływowych i oryginalnych żydowskich myślicieli i działaczy przełomu XIX i XX wieku. Przepraszam, ja może sobie usiądę, bo wtedy łatwiej będę mógł operować tymi slajdami. Na poglądy Ozjasza Tona w znaczny sposób wpłynęły jego doświadczenia życiowe i spotkania z nauczycielami, kolegami i przyjaciółmi. Ozjasz Ton urodził się 13 lutego 1870 roku w Lwowie. Jego rodzice Mojżesz i Klara byli typowymi religijnymi, tradycyjnymi Żydami, którzy pomimo trudności życiowych i ciężkich warunków bytowych wpoili młodemu Ozjaszowi miłość do nauki żydowskiej oraz miłość do nauki świeckiej. Właśnie nie wiem, żeby bo tutaj, żeby nie było sprzężenia. Więc. Okej, dobrze, dziękuję bardzo. Oraz miłość do nauki świeckiej. Ozjasz ten uczęszczał do Hederu, uczęszczał do religijnej szkoły do 10 roku życia. Później uczył się pod okiem wybitnego znawcy Talmudu, rabina Uriego Wolfa Salanta, który widział w nim przyszłego rabina i który udzielił mu również smychy rabinicznej, dyplomu rabinicznego. W 1888 roku Ozjasz ten rozpoczął naukę w drugim gimnazjum państwowym we Lwowie, gdzie językiem wykładowym był język niemiecki. W tamtym czasie też zetknął się po raz pierwszy ze środowiskiem młodzieży żydowskiej ceniącej z jednej strony naukę i kulturę świecką, ale z drugiej strony odżegnującej się od pełnej asymilacji. I to właśnie z tej grupy wyłonili się pierwsi entuzjaści, zwolennicy idei głoszonych przez założycieli stowarzyszeń protosyjonistycznych we Lwowie, takich jak Mikra Kodesz, założonej przez rabina Józefa Kobaka, czy też stowarzyszenia Syjon, która powstała w 1888 roku z inicjatywy Hermana Diamanda, przy poparciu tejże młodzieży, a więc na 10 lat wcześniej, przed Teodorem Herzlem, we Lwowie w kręgach młodzieży żydowskiej te idee syjonizmu już się rozwijały. Wraz z Tonem w tych stowarzyszeniach działali również przedstawiciele młodzieży żydowskiej, którzy później rozprzestrzeniali te ideały na wielu kontynentach. I tu warto wspomnieć chociażby kilka nazwisk z Lwowa osób, które były związane z tymi kółkami. Chociażby Jehuda Leiblandau, późniejszy rabin i profesor literatury hebrajskiej na Uniwersytecie w Johannesburgu, Rubin Asher, Braudes, wybitny pisarz, Adolf Stant, przywódca ruchu syjonistycznego w Małopolsce, a także Salomon Schiller, David Maltz, Samuel Rappaport. Ale Ozjasza Tona szczególnie łączyła bliska więź z takimi postaciami jak Markus Ehrenpreis. Tutaj mamy korespondencję do Markusa Ehrenpreisa, który był rabinem w Diakowie, Sofii, a następnie w Sztokholmie, gdzie był naczelnym rabinem i był również działaczem syjonistycznym. Znał się również z Dawidem Neumarkiem, późniejszym profesorem filozofii w Hebrew Union College w Cincinnati, jak również z Markusem Braude, rabinem, edukatorem i senatorem w okresie międzywojennym. Po zdobyciu matury w 1891 roku wyjechał Ton na studia do Berlina i w Berlinie studiował na Wydziale Filozoficznym tamtejszego uniwersytetu oraz studiował nauki judaistyczne w uczelni zwanej Hochschule für die Wissenschaft des Judentums. To była uczelnia założona przez zwolennika reformy judaizmu Abrahama Geigera i związana była z ruchem reformowanym. Jak się wydaje, Ozjasz ten już we Lwowie albo nieco później w Berlinie podjął decyzję, że swoją przyszłość chce wiązać z pełnieniem funkcji rabina. Uważał bowiem, że na tym stanowisku może lepiej zaszczepić ideę narodowo-syjonistyczne wśród Żydów na ziemiach polskich. Wydaje się, że tym, co najbardziej zaprzątało głowę Tonowi w okresie berlińskim, to był właśnie sionizm. To tam, w Berlinie, Ozjasz Ton stał się aktywnym krzewicielem sionizmu i jego ideologiem. W studenckiej organizacji Jung Israel spotyka Ton nie tylko swoich dawnych kolegów, ale także Samuela Poznańskiego, późniejszego kaznodzieje i rabina w Wielkiej Synagodze w Warszawie, czy też pisarza Michę Berdyczewskiego, takiego przywódcę młodzieży żydowskiej w tamtym okresie. Celem tej organizacji Jung Israel było promowanie świadomości narodowej i tożsamości narodu żydowskiego poprzez propagowanie dążenia do życia żydowskiego wedle tradycji oraz do nauki. I co jest interesujące, założycielami tej grupy byli głównie Żydzi wschodnioeuropejscy, którym Żydzi zachodnioeuropejscy, Żydzi niemieccy przyglądali się trochę jak na dziwaków. Ton był jednym z wybitnych reprezentantów tej grupy i krzewicielem idei, które tam zostały opracowane. Studia w Berlinie zwieńczone zostały również przez Tona stopniem doktora filozofii za pracę poświęconą myśli Kanta. Pracę tą obronił publicznie w 1895 roku, a jego oponentami, jak się to nazywało wtedy, byli nie kto inny jak jego przyjaciele, tutaj na zdjęciu właśnie Dawid Neumark, Markus Ehrenpreis i Samuel Abba Poznański. Ton zyskał uznanie swoich nauczycieli i profesorów, którzy przewidywali dla niego wielką karierę akademicką. Wydaje się, iż przez pewien czas nawet rozważał tą drogę, bowiem w roku 1897 opublikował w czasopiśmie The American Journal of Sociology bardzo interesujący artykuł na temat stanu socjologii w Niemczech. Jeden z jego profesorów, Adolf Wagner, osobiście złożył mu propozycję i tutaj cytuję. Wystaram się panu o pracę w poważnych pismach niemieckich, aby pan mógł przetrwać przez jakiś czas aż do habilitacji. Habilitować się pan będzie w jednym z południowo-niemieckich uniwersytetów. O Berlinie na razie nie ma mowy, ale później ściągnę pana do Berlina. Koniec cytatu. W tamtym czasie Żydzi nie mogli ani bronić habilitacji, a we wcześniejszym okresie także doktoraty musieli bronić w Wienie bądź na uniwersytetach w Halle. Jednakże po namyśle Ton odrzucił sugestie swoich profesorów, aby poświęcił się pracy naukowej. Jak wspomniałem, równocześnie ze studiami w uniwersytecie, Ton studiował również w tym seminarium rabinicznym, reformowanym seminarium rabinicznym, uzyskując kolejny dyplom rabina reformowanego, chociaż nie obyło się to bez problemów. I tutaj Ton jest bardzo ciekawą postacią, że właśnie mając już dyplom rabina ortodoksyjnego, zdobywa kolejny dyplom rabina reformowanego. I wspomniałem, że nie obyło się to bez kłopotów, ponieważ kierownictwo tegoż seminarium niechętnie patrzyło na swoich uczniów, którzy angażują się w organizacje sionistyczne. Próbowano nawet zagrozić Tonowi wykluczeniem z seminarium, o ile nie wystąpi z organizacji Jung Israel. Groźba ta nie odniosła skutku, gdyż Ton zbyt silnie już był związany z pracą sionistyczną, której od lat niezmordowanie się poświęcał. Ton bowiem już w okresie berlińskim zajmował się propagowaniem ideologii sionistycznej. Nawiązał wtedy kontakt z Teodorem Herzlem, no, którego traktujemy jako ojca sionizmu, z którym wymieniał również korespondencję. Jak pisze biograf Tona, jego sugestie stały u podstaw zwołania pierwszego kongresu sionistycznego. Już w tym czasie, w czasie berlińskim, stał się Ton czołowym ideologiem tworzącego się ruchu sionistycznego, a szczególnie po publikacji artykułu w 1896 roku o historyczno-filozoficznych założeniach sionizmu, stało się jasne, jaką drogą Ozjaszton dalej pójdzie. Dzięki swojej aktywności w Berlinie szybko poznaje najważniejsze postaci. Tu wspomniałem o Teodora Herzla, ale zaprzyjaźnił się również z Ahad Haamem. Z obu podjął natychmiast współpracę. Z drugiej strony Ton zawsze pokazywał swoją niezależność i innowacyjność poglądów. Od początku znajomości Ton wydaje się być zafascynowany osobowością Teodora Herzla, choć jak się wydaje, ten drugi chyba na początku nie wiązał z Tonem jakichś większych planów, bowiem w korespondencji z 20 lutego 1897 roku pisał do nim w dosyć pobłażliwym tonie. I tutaj cytuję. Doktor Ton wydaje się być utalentowany, ale jest jeszcze niedojrzały, aby zostać postępowym teologiem. Jednakże Ton szybko zostaje sympatykiem i bliskim współpracownikiem Herzla, opracowującym strategię rozwoju sionizmu i jego organizacji. Także sam Ton pozostawał pod wyraźnym wpływem Herzla, co wyraźnie widać z kart jego krótkiej biografii, wydanej w wielu językach. Tutaj nawet mamy z błędem w nazwisku Herzla. Ta biografia najpierw ukazała się w języku niemieckim 10 lat po śmierci Teodora Herzla, czyli w 1914 roku, a później została przetłumaczona na kolejne języki, w tym na język polski, ale również jidysz, hebrajski i nawet na język węgierski. Ton chciał, aby ta biografia była takim pomnikiem, który należy się Herzlowi, bohaterowi, mężowi królewskiemu, jak on go nazywa. Pisząc o jego życiu, twórczości, o jego wpływie na krakowskiego rabina, Ton przywołuje następujące słowa. Chcę odtworzyć w tej biografii jego dzieło sionistyczne, jak się ono w duszy mojej odzwierciedlało. Chcę opowiadać o nim, o jego dobroci, mądrości, powadze woli i czynie. Jest więc praca Ozjasza Tona niezwykłą biografią, bowiem w dużej mierze opowiada ona o samym autorze i o jego wpływach i relacjach z Teodorem Herzlem. Ton przytacza kilka listów od Herzla, którymi uświadamia nam, jak ważną postacią był w początkowym okresie jeszcze jako członek Jung Izrael. Według jego słów to on wpłynął na Herzla, że konieczne jest zwołanie pierwszej konferencji sionistycznej w Wiedniu oraz kongresu, którego miejsce Ton sugerował najpierw, że powinien to być Wrocław, a potem Zurich, a ostatecznie kongres odbył się, jak wiemy, w Bazylei. Tutaj jest fragment.
I have part of a letter, some letters from her to Ton.
Na ogromny szacunek, jakim Herzl darzył Ozjasza Tona, I tutaj są również właśnie te wspomniane pomysły organizacji konferencji i kongresu, z którymi występował do Herzla Ozjaszton. Zaznaczyłem też pogrubioną czcionką pozdrowienia, jak ci dwaj wielcy ludzie się pozdrawiali, z pozdrowieniem z Sionu i poważaniem, z serdecznym pozdrowieniem z Sionu oddany panu Herzl. W okresie młodości, szczególnie po osiedleniu się w Krakowie, Ton postrzegany był jako teoretyk sionizmu naukowego. Tu może tylko przypomnę dla osób, które nie są wprowadzane w historię sionizmu, że te wspomniane wielkie postaci, o których wspomniałem, Theodor Herzl był takim ideologiem sionizmu politycznego, zmierzającego do odbudowy autonomii, a później państwa żydowskiego w ziemi Izraela, a Ahad Ha'am był ideologiem tak zwanego sionizmu duchowego. Ton postrzegany był jako twórca sionizmu naukowego. Niektórzy uważają, że próbował pogodzić te dwa trendy, sionizm polityczny i duchowy. O swoim pracy na rzecz sionizmu pisze Ozjaszton następująco. Były czasy, gdy chciałem stać się twórcą naukowych fundamentów sionizmu. Badałem prawa historyczne i ekonomiczne, wgłębiałem się w psychologię społeczną i w fenomenologię życia zbiorowego. Studiowałem życie i rozwój organizmów narodowych. Z tych wszystkich nauk zamierzałem stworzyć pełny system sionizmu naukowego wraz z jego filozoficznym uzasadnieniem. Udało mi się stworzyć tylko fragmenty, artykuły zamiast dzieła. Burzliwe życie, troski dnia i chwili rzuciły mnie na nurty agitacji i organizacji. Nie starczyło czasu do skupienia myśli. Chwila połknęła mnie, rozproszyła moje myśli i zmieniła dukat na grosze. Tak kończy swój cytat Ozjaszton. I rzeczywiście z dobrze zapowiadającego się naukowca, teoretyka sionizmu, wkrótce stał się działaczem, dla którego najważniejsze były czyny i słowa, o których będę mówił za chwilę. Swoje najważniejsze publikacje dotyczące sionizmu zebrał Ton i wydał w hebrajskim tomie Ktawim, czyli pisma, w niemieckim wyborze tekstów zatytułowanym Eseje z sionistycznej ideologii oraz w mało znanym, wydanym w języku polskim takim zbiorze jego esejów, który jest zatytułowany O Szeklu, gdzie odwoływał się do tej sionistycznej tradycji, aby co roku każdy zwolennik sionizmu wpłacił tego symbolicznego szekla. Jak podkreśla we wstępie do jednego ze zbiorów, celem, jaki sobie stawiał, było sprowadzenie sionizmu ze świata marzeń w sferę solidnej naukowej teorii opartej na żydowskim dziedzictwie, kulturze, edukacji, historii, filozofii. I te dziedziny żydowskiej cywilizacji zawsze mu były bliskie. Pomimo iż Ozjaszton brał udział w przygotowaniach do pierwszego kongresu sionistycznego, to niestety nie mógł w nim wziąć udziału, ponieważ w tym samym czasie został zatrudniony na stanowisku kaznodziei w synagodze Izraelitów Postępowych Tempel w Krakowie. Od 1897 roku krzewił niestrudzenie idee narodowe z kazalnicy, stając się tym samym pierwszym kaznodzieją synagogi postępowej na ziemiach polskich, krzewiącym sionizm, będącym pionierem w tej dziedzinie. większość, wszyscy kaznodzieje synagog postępowych na ziemiach polskich przed Ozjaszem Tonem głosili oni konieczność, że obowiązkiem Żydów jest stanie się Polakami wyznania mojżeszowego oraz zredukowanie tożsamości żydowskiej do kwestii religijnej. Ozjasz Ton ze swoim sionistycznym nastawieniem zaczął tworzyć nową tożsamość opartą na narodowości, a nie na religii. I tutaj w tym dziele był pionierem. Połączenie swoich poglądów ze służbą narodowi znalazł Ton właśnie w Krakowie. Było to wypełnienie przyrzeczenia złożonego jeszcze w latach młodości. Warto w tym miejscu przytoczyć, co na ten temat pisał jego asystent, później następca, Jeremiasz Frenkel w biografii Ozjasza Tona. I tu cytuję. Rówieśnik i kolega Tona, dr Braude, bardzo często z najwyższą satysfakcją wspominał ową chwilę, kiedy to on wraz z Tonem i Ehren Price'em, jako młodzi jeszcze chłopcy, uroczyście przysięgali sobie, że zostaną w przyszłości rabinami i jako tacy niezmordowanie pracować będą dla dobra swojego narodu, dla jego oświecenia i wyzwolenia. Byli już wówczas świadomi, że z wysokości ambony głosić można najwyższe ideały ludzkie i narodowe, nie tylko urbi, lecz orbi. Tu koniec cytatu. Tak więc, jak wspomniałem, od 1897 roku Ozjasz Ton został powołany na stanowisko kaznodziei synagogi postępowej Tempel w Krakowie. Na początku pełnił funkcję nauczyciela religii mojżeszowej w krakowskich gimnazjach. Powołanie Tona na to stanowisko było pewną niespodzianką, bowiem nie miał on w Krakowie żadnych wpływowych osób za sobą, które mogłyby poprzeć jego wybór, a ideologia sionistyczna nie była jeszcze zbyt popularna wśród członków krakowskiego templa. To, co mogło przekonać do takiego wyboru, to znakomite wykształcenie uniwersyteckie oraz religijne w postępowej uczelni Berlina, a także znajomość języka polskiego, bowiem przez wiele lat w Krakowie środowisko postępowe nie mogło znaleźć kandydata na stanowisko kaznodziei, który znałby język polski. Ale chyba przede wszystkim to, co było dla Tona ważne, to była jego charyzma, zwłaszcza charyzma właśnie jako mówcy. Od samego początku pracy w Krakowie Tona cechowała bezkompromisowość. Na jednym z pierwszych spotkań z władzami synagogi miał stwierdzić: możecie nakazać mi, jak mam mówić, cicho czy głośno. Możecie narzucić mi język, którym mam przemawiać. Tu chodziło czy po niemiecku, czy w języku polskim, czy po hebrajsku. Możecie nakazać mi, jaki mam włożyć strój, a wówczas mogę się poddać lub ustąpić. Ale co mam mówić, to już wyłącznie moja sprawa, to jest sprawa mojego sumienia, inaczej mówić nie potrafię. Tutaj koniec cytatu. W swoim liście, będącym poniekąd podaniem o pracę w Krakowie, skierowanym do doktora Leona Chorowica, Ozjasz Ton przedstawia program działalności oraz swoje ideały. I ten list jest jednym z najbardziej interesujących źródeł wskazujących na ideologiczne credo Ozjasza Tona. I przynajmniej fragment tego listu postaram się tutaj Państwu przeczytam. Czcigodny Panie Mecenasie, z polecenia doktora Kaperlesa pozwalam sobie niniejszym zgłosić moją kandydaturę na wakującą posadę kaznodziei w Krakowie. Obrawszy zawód rabinacki, przyświecała mi wyłącznie myśl, że powrócę do kraju, by działać gorliwie wśród braci. Nadzieja ta wypełniała i wypełnia całe moje życie. Byłem wtedy przekonany i jestem nim do dzisiaj jeszcze więcej na podstawie doświadczeń dotychczasowych, że ideały narodowe żydowskie połączone z zawodem wykształconego rabina mogą być zrealizowane li tylko wśród Żydów wschodnich, czyli ideały narodowe, ideały syjonistyczne wśród Żydów wschodnich. Bracia nasi na zachodzie zanadto się posunęli w swoim postępie. Gdy tylko weszli do kultury europejskiej, zerwali nić łączącą ich ze światem, wielką przeszłością żydostwa. Oni nie podołali wielkiemu zadaniu historycznemu, by stworzyć organiczną, zdrową syntezę między europejską a starożydowską kulturą. Żyd czujący w sobie to posłannictwo musi zatem szukać pola działania nie między Żydami zachodnimi, tylko między Żydami na wschodzie. I tu trzeba tę pracę zacząć niemal od początku. Braciom wschodnim należy teraz nieść oświatę i wprowadzać ich na tory postępu. I to nie za pomocą hałaśliwej walki przeciw zabobonom, nie przez silne i bez względu uderzenie w pojedyncze przesądy, tylko za pomocą ustawicznego wpajania w serca braci naszych i sióstr wzniosłych ideałów kultury nowoczesnej. Trzeba ich prowadzić na tory takiego postępu, który nie obala, nie burzy przeszłości, ale owszem, do niej nawiązuje i na tej podstawie buduje i rozwija i stwarza nową przyszłość dla narodu, a oni pójdą za takim przywódcą, bo są niezużytym wartościowym materiałem, dającym się kształcić i oświecać. Działanie w tym duchu i w tym kierunku wśród moich braci, których ja rozumiem i którzy mnie rozumieją, oto mój ideał i mój cel życia. I tutaj skończy ten cytat, jest dłuższy, tam tłumaczy się, że w Niemczech to on miał propozycję posad rabinów, gdzie z całą pewnością więcej by zarobił, ale nie mógłby zrealizować swojego ideału życiowego, o którym tutaj wspominał, o połączeniu idei narodowej z pracą na rzecz podniesienia, wykształcenia i ducha żydowskiego. O olbrzymim wrażeniu, jakie musiał zrobić na krakowskich postępowcach, może dowodzić oświadczenie, jakie złożono Tonowi po jego jednym z pierwszych kazań. Mianowicie stwierdzono, dostanie pan u nas posadę, zazna pan u nas wiele miłości, osiągnie szereg zaszczytów, tylko pieniędzy damy panu mało. A ta społeczność postępowców w Krakowie, no nie, mimo że ta synagoga dzisiaj wygląda pięknie, była dosyć mała i stąd te ograniczone środki. Dowodem ogromnego szacunku, jakim cieszył się Ozjasz Ton w Krakowie, może być przypomniany przez jego córkę następujący fakt. Otóż pisze ona, że gdy pewnego razu po kilkomiesięcznej nieobecności w Krakowie zjawił się na jakimś zgromadzeniu niespodziewanie i niezapowiedzianie, doznał tak wzruszającego przyjęcia, że po powrocie do domu oświadczył, że z Krakowa nie przeniosłem się nigdzie. Tu jestem wśród tych ludzi, to jest to miejsce na życie i na śmierć. I bardzo emocjonalnie Ozjasz Ton był związany z Krakowem. W Krakowie Ozjasz Ton stał się nie tylko kaznodzieją, był nie tylko kaznodzieją, później rabinem, ale stał się osobistością szeroko wychodzącą poza swoją pracę zawodową. Był on inicjatorem wielu pomysłów, które na stałe wpisały się w pejzaż żydowskiego Krakowa końca XIX i początku XX wieku. Do najważniejszych, które warto tu wymienić, to jest chociażby powołanie do życia pierwszej publicznej żydowskiej biblioteki Ezra. Wspierał on również gimnazjum hebrajskie, chyba tutaj mamy z gimnazjum hebrajskiego, przemawia na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Również wspierał i był aktywnym dziennikarzem nowego dziennika, sionistycznego dziennika wydawanego w języku polskim. To jest chyba taka kwintesencja również dzieła Ozjasza Tona. Pełnił również funkcję prezesa Stowarzyszenia Bnei Brit, aktywnie uczestniczył w zrzeszeniu literatów i dziennikarzy hebrajskich. A jak możemy przeczytać w wielu publikacjach, że w Krakowie bez Ozjasza Tona nie mogła się odbyć żadna poważna, szanowana uroczystość, że był on zapraszany wszędzie i chętnie na te uroczystości przybywał. Również na otwarciu wystawy Maurycego Gottlieba także Ozjasz Ton brał udział. Z Krakowa udzielał się Ozjasz Ton na scenie syjonistycznej w międzynarodowym, jak i krajowym wymiarze. Był on uczestnikiem kolejnych kongresów syjonistycznych, w których często zabierał głos. Stał się on także liderem organizacji syjonistycznych, najpierw organizacji syjonistycznej Zachodniej Galicji, a następnie w II Rzeczypospolitej organizacji syjonistycznej Małopolski Zachodniej i Śląska. W działalność publiczną o szerszym wymiarze zaangażował się w 1907 roku, startując w wyborach do Parlamentu Austriackiego z okręgu w Kołomyi. Niestety, uzyskawszy niewystarczające poparcie, wycofał się z aktywnego życia politycznego prawie aż do końca I wojny światowej. W tym czasie między innymi właśnie napisał tą biografię Teodora Herzla i inne mniejsze teksty. W 1918 roku został wybrany delegatem Żydowskiej Rady Narodowej, a w 1919 aktywnie uczestniczył w Komitecie Delegacji Żydowskich na konferencji pokojowej w Paryżu. Jednym z ważniejszych postulatów, za którym się gorąco opowiadał, było uznanie Żydów za mniejszość narodową i zagwarantowanie jej równych praw. I to uznanie Żydów za mniejszość narodową, ten postulat, on się bardzo łączy z sionizmem Ozjasza Tona, z tą tożsamością żydowską wiążącą się z narodem, z narodowością. Zresztą w niektórych pismach narzekał, że niektórzy przedstawiciele organizacji żydowskich z Zachodu ciągle uparcie trwali w tym, że jedyną cechą charakteryzującą tożsamość żydowską była religia. Tutaj mamy zdjęcie, że po powrocie z tej konferencji pokojowej w Krakowie tłum zebranych Żydów w Krakowie chciał się dowiedzieć, co na tej konferencji ustalono. W latach 1919-1935 zasiadał Ozjasz Ton w parlamencie II Rzeczypospolitej, reprezentując nie tylko organizacje syjonistyczne, ale starał się dbać o dobro całej społeczności żydowskiej. Tu jeszcze są te kongresy syjonistyczne, w których Ozjasz Ton uczestniczył, i tu w prezydium tego konferencji po II wojnie światowej syjonistycznej w Londynie również zasiada Ozjasz Ton. A tu już mamy koło żydowskie w Sejmie. Wśród osób, które tu możemy zobaczyć, również wypatrzycie Państwo Ozjasza Tona. W parlamencie pełnił Ozjasz Ton funkcję prezesa koła żydowskiego i był członkiem wielu komisji. Tu mamy drugie zdjęcie, również na którym jest Ozjasz Ton. Jego biograf pisze, iż gdy Ton zjawia się na trybunie raz i drugi i trzeci, o dziwo, wszyscy słuchają go w skupieniu. Zdobył izbę szturmem, od razu swym wspaniałym humorem, swym ciętym dowcipem i rzadką oratorską swadą. I nic dziwnego, dwukrotny prezes koła żydowskiego, członek Komisji Zagranicznej Sejmu, członek Konwentu Seniorów, Ozjasz Ton zaliczany był w Sejmach Polskich do mówców pierwszej kolejki. Tutaj koniec cytatu. Ton prowadził też wiele akcji w kraju i za granicą akcji, które miały na celu popularyzację ideologii syjonistycznej, ale również zbierania funduszy na ten cel. Jeździł po Europie, wyjechał na pół roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie podobno też głosił czy przemawiał w języku angielskim. Ta jego działalność międzynarodowa była związana z ważnych funkcji w wielu organizacjach, takich jak Keren Hayesot, czy był też prezesem Tarbutu w latach 1921-1926. Patrzę, jaki mam czas. A jeszcze. Tutaj mam ciekawe zdjęcie w czasie podróży do Palestyny na otwarciu Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Delegacja z Polski była bardzo obecna. Ozjasz Ton był również jednym z inicjatorów utworzenia w Polsce Towarzystwa Miłośników Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie i było to pierwsze takie towarzystwo na świecie, jakie powstało to w Polsce. Później miało ono również filię w Krakowie. Publikacja, której tytuł zawarty jest także w tytule mojego wystąpienia, Żydzi w Polsce Odrodzonej, jest to również ważna publikacja i która nie mogłaby się ukazać bez Ozjasza Tona. Ta publikacja Żydzi w Polsce Odrodzonej, mam nadzieję, że niektórzy z Państwa dotarli do niej, jest ona dostępna w wersji cyfrowej. Była to publikacja, która ukazała się w roku 1932 i 1933 w dwóch tomach, wydana z wielkim kunsztem, mająca prezentować dorobek kulturowy i społeczny, czyli dziedzictwo Żydów polskich na przestrzeni wieków. I Ozjasz Ton jako reprezentant polskich Żydów został poproszony o napisanie wstępu. W tym wstępie, może to jest pierwsza strona, publikacja ta została wydana pod redakcją Ignacego Schipera, Ariego Tartakovera i Aleksandra Haftki, ale miała bardzo wielu wybitnych autorów. W zasadzie najwybitniejsi badacze pochodzenia żydowskiego byli autorami artykułów w tych dwóch tomach. Pierwszy tom dotyczy części historycznej, Żydzi w dawnej Rzeczypospolitej, Żydzi pod zaborami i Żydzi w okresie porozbiorowym. Natomiast drugi tom, ciąg dalszy, Żydzi w okresie porozbiorowym, ale również Żydzi w okresie II Rzeczypospolitej, czyli po II wojnie światowej. I te teksty, które tam się znajdują, są bardzo szczegółowe i omawiające zagadnienia związane z życiem politycznym, z życiem prawnym, ekonomicznym. I do dnia dzisiejszego ta publikacja jest ważnym źródłem do poznania historii Żydów polskich, a szczególnie okresu międzywojennego. I kiedy dostałem zaproszenie do wygłoszenia tego referatu, to właśnie z panem dyrektorem Januszem Makuchem rozmawialiśmy o tym, że ta publikacja otworzyła nam oczy. Ta publikacja otworzyła nam oczy na to, jak wielką spuściznę, jak bardzo ważny wkład Żydzi polscy wnieśli do historii Polski. I Ozjasz Ton, jak wspomniałem, jako reprezentant Żydów polskich został zaproszony o napisanie wstępu do tej publikacji. W pierwszych słowach pisze on, iż odzyskanie przez Polskę wolnego bytu państwowego niemal w nieuszczuplonych historycznych granicach stanowiło dla żydostwa polskiego przeżycie potężne i radosne. Taka postawa nie może dziwić, ponieważ już w pierwszych kazaniach głoszonych po objęciu funkcji kaznodziei w Krakowie w 1897 roku manifestował Ozjaszton miłość do kultury polskiej. Język i kultura polska nadal pozostawały ważnym ośrodkiem wyrazu jego opinii i idei, a polska historia, literatura i kultura były dla niego punktem odniesienia dla realizacji jego wizji syjonizmu. Już w kazaniach Ozjaszatona pojawiają się idee romantyzmu polskiego, mesjanizmu i patriotyzmu jako przykłady żydowskiego odrodzenia narodowego. I tu zacytuję samego Ozjaszatona. Przez całe moje życie byłem smutny, ponieważ idea syjonistyczna w jej szerszej i najgłębszym znaczeniu, a mianowicie idea narodowa, nie wykazała swojej pierwotnej mocy. Nie zrodziła żadnego wybitnego poety, który byłby namiętny poprzez potężny płomień tej idei. Literatura polska na przykład nigdy nie była tak płodna, tak bogata przed straszliwą katastrofą, jaka przytrafiła się narodowi w te dni nastroje nacjonalistyczne wzbudziły całkowicie uśpioną siłę narodu, utworzyli ją poeci tacy jak Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński. Dusza w ich poezji to katastrofa narodu, a może nawet więcej, nadzieja narodu. A wśród nas, starożytni ludzie, gdzie jest nasza nowa pieśń nad pieśniami, gdy znów jest świetny pomysł i mocny, gdy znów jest świetny pomysł i mocny, czy przyjdzie czas, żeby go podnieść. I tu koniec cytatu. W ten sposób Ozjaszton argumentuje, że syjonizm powinien podążać śladem dążeń Polaków do niepodległości, a zwłaszcza jej literatury, a zwłaszcza jej poetów. Wracając do wspomnianej wcześniej publikacji Żydzi w Polsce Odrodzonej, Ton przedstawia dzieje Żydów polskich przez pryzmat swojego doświadczenia. Pisze, iż odzyskanie niepodległości przez Polskę było postrzegane jako cud. I tu cytuję, wyraźny znak łaski Bożej i naprawy krzywdy, skoro wszystkie trzy mocarstwa zaborcze po obu stronach frontu runęły. I pisze dalej, oto ten wielki dziejowy cud żydostwo niezmiernie głęboko wzruszył i uradował. Żydostwo raduje się cudami. Koniec cytatu. Ale widział to także i zagrożenia, jakie po odzyskaniu niepodległości na Żydów czyhały, na czele których wymienia narodową demokrację manifestującą nienawiść do Żydów. Na zakończenie analizy 900-letniej historii Żydów w Polsce Ton zastanawia się, jaką rolę może odegrać żydostwo polskie. I odpowiada, że jego zdaniem ilościowo i jakościowo jest przeznaczone do przodowania żydostwu całego świata. I tu argumentuje, bowiem Żydzi w Bolszewii, jak nazywa Żydów w sowieckiej Rosji, ulegają ohydnej asymilacji czerwonej, a Żydzi amerykańscy także ulegają asymilacji i zatracają swój własny charakter historyczny. Dlatego zdaniem Tomna pozostaje tylko jedno wielkie skupisko żydowskie o całkowicie oryginalnym charakterze, czyli żydostwo polskie. Kończy on swój wstęp zdaniem. Mam wrażenie, że rozwój wypadków idzie teraz w tym kierunku, że w Polsce powstanie jeden z głównych duchowych ośrodków ducha żydowskiego. Koniec cytatu. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że szczęśliwie Ton zmarł, nie musząc patrzeć na zagładę Żydów polskich i ich dziedzictwa. Ozjaszton pragnął być teoretykiem, ale stał się człowiekiem czynu, człowiekiem słowa, który przewodził dużej części polskich Żydów. Walczył o prawa obywatelskie, o autonomię kulturową Żydów w Polsce, ale uważał, że patriotyzm i lojalność wobec ojczyzny, gdzie Żydzi mieszkają, nie może być podważana. Wielokrotnie dał się poznać jako człowiek kompromisu, ale bez rezygnacji z zasad i wartości, które wyznawał. Jego bronią było słowo. Tajemnicą jego niezwykłego powodzenia w tej dziedzinie, jak pisze jeden z jego biografów, nie jest właściwie żadną tajemnicą. On jest wybitnym typem neutralnego mówcy. Nie posługuje się żadnymi środkami ani środeczkami retorycznymi, nie układa żadnych kunsztownych konstrukcji, nie studiuje mimiki przed lustrem, nawet nie spisuje nigdy swych mów. Mówi to, co Bóg włoży mu do ust. Tylko że Bóg z tym wkładaniem do ust nie ma dużego kłopotu. Po pierwsze, te usta są bardzo szlachetnym organem. Po drugie zaś, materiału Bóg nie musi znosić z dalekich źródeł, bo w mózgu i sercu Tona jest niewyczerpana jego składnica. Wielki obszar wiedzy żydowskiej, kilka dziedzin nauki, literatura światowa i żydowska. Oto źródła, z których on z największą łatwością w każdej chwili czerpie. Dodajmy do tego encyklopedyczną znajomość anegdot całego prawie świata, osobistą zdolność tworzenia dziwnie trafnych, iście tonowskich bonmotów, wrodzoną werwę, jasność stylu, sugestywny dar przekonywania, europejski fakt, niezłomną wiarę w prawdziwość własnych słów i last but not least, zawsze góry sympatycznie nastrojonych słuchaczy. A tajemnica powodzenia słów Tona będzie nam zupełnie wyjaśniona. Bardzo szkoda, że do naszych czasów zachował się tylko pierwszy tom kazań Ozjasza Tona z lat 1895-1906. Kolejne dwa tomy były przygotowywane do druku i miały ukazać się w roku 1939 i w 1940. Również pisma Ozjasza Tona, których autorem był wielu artykułów w gazetach w języku polskim, jidysz, w języku hebrajskim, niemieckim, są bardzo rozproszone. Głoszenie słowa, głoszenie kazań było dla Ozjasza Tona powinnością, ale również przywilejem. I nie mógł on sobie wyobrazić żadnego święta w templu bez kazania. Jak wspomina jego żona, będąc już chorym w Yom Kippur 1936 roku, nie potrafił powstrzymać się, aby udać się do synagogi. Poszedł, słaniał się na nogach, śmiertelnie był blady, ale kazanie wygłosił. Ozjasz Ton był jedną z najbardziej szanowanych postaci w okresie międzywojennym, a w Krakowie, zwłaszcza jego jubileusze w roku 30, a także pogrzeb w roku 36, przeradzały się w ogromne manifestacje, w których uczestniczyli przedstawiciele rządu polskiego, miasta, a także krajowych i międzynarodowych organizacji żydowskich. Ozjasz Ton zmarł 11 listopada 1936 roku, a więc to też jest taka data nieprzypadkowa, symboliczna. Pogrzeb odbył się następnego dnia. Pogrzeb przerodził się w wielką manifestację Żydów krakowskich, ale wszystkich obywateli miasta i delegatów z różnych miast. Został on przeniesiony ze swojego domu przy ulicy Jasnej na cmentarz przy ulicy Miodowej. Tutaj tych zdjęć z pogrzebu jest sporo w archiwum cyfrowym, jeśli Państwa interesują. Również po śmierci wykonano rzeźbę, to prawdopodobnie to był odlew dokonany już po śmierci. Na cmentarzu żydowskim przy ulicy Miodowej mamy monument na którym właśnie znajdziemy Ozjasza Tona, posła na Sejm oraz napis upamiętniający wszystkich pomordowanych, zwłaszcza z jego rodziny w okresie zagłady. Ten monument to nie jest oryginalny monument, ale który został zbudowany w okresie późniejszym. Również na dawnej ulicy Jasnej, dzisiejszej Bogusławskiego, po jego śmierci została wmurowana tablica, na której możemy przeczytać: w tym domu mieszkał dr Abraham Ozjasz Ton od 1905 do 1936 roku, i tą tablicę można tam jeszcze zobaczyć. Czy to jest wszystko, co Kraków, co my jesteśmy w stanie poświęcić Ozjaszowi Tonowi? Czy zasługuje on na więcej? Wydaje mi się, że zasługuje na więcej. Kilka lat temu po tej konferencji międzynarodowej, którą tu zorganizowałem w Krakowie, wystąpiliśmy do prezydenta miasta Krakowa, aby ten mały zielony skwerek, który jest przed wejściem do synagogi Tempel, nazwać go imieniem Ozjasza Tona. Wydaje się, że to najbardziej predestynowane miejsce, tam gdzie on głosił kazania, i tym bardziej, że nazwanie tego skwerku imienia Ozjasza Tona nie powoduje żadnych komplikacji dla mieszkańców, bo nie zmieniają się adresy żadnych budynków. I wydawało się, że wszystko idzie na dobrej drodze, aż w końcu po kolejnych decyzjach otrzymałem informację, że wniosek poszedł do konsultacji Rady Dzielnicy i Rada Dzielnicy zagłosowała na nie. Miejmy nadzieję, że może będziemy musieli albo musimy ponowić taki wniosek, żeby gdzieś jakieś miejsce w Krakowie, które upamiętnia Ozjasza Tona poza cmentarzem, również było. Wydaje się, że powinniśmy też pomyśleć o jakimś uhonorowaniu jego intelektualnych osiągnięć. No i nie chcę zdradzać zbyt wiele, ale w każdym razie w Instytucie Judaistyki powstał taki pomysł i mam nadzieję, że jak spotkamy się za rok, będę go już mógł zdradzić. Dziękuję Państwu bardzo. Mamy chwilę czasu na pytania, więc jeśli ktoś ma ochotę, można zadawać. You can ask questions in English.
Dobrze, po angielsku. Where can we?
Gdzie możemy zobaczyć po pierwsze Tona? Jedna jest własnością Instytutu Historycznego, Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. W czasie konferencji zorganizowanej przez pamięci Ozjasza Tona sprowadziliśmy to po pierwsze do Krakowa na ten czas, ale stałym miejscem jest właśnie Żych.
W Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie na własność.
Hello, I've had different versions of what is meant.
Miałem różne wersje tego co jest synagoga postępowa, bo część ludzi mówi, że to była normalna synagoga, ale tutaj mówi się, że Ton mówi po polsku, a nie w jidysz, podczas gdy samo nabożeństwo było można normalne, ortodoksyjne. Czy kobiety były na górze, na babińcu, czy były na dole, czy
I will answer the question in Polish. Do you have the earphones? Okay, so I will shortly I will speak in Polish and English. So first to you. This is a very difficult question because there is no definition what does it mean progressive. And very often we are trying to define the progressive Judaism using present terms. I call them progressive because when you enter the synagogue, there is an inscription put by them. They called themselves the Zbór Izraelitów Postępowych, the Association of Progressive Israelites. And they called themselves the progressives. What was progressive in the today's measure, it is not the same that we can call them reform or progressives. But at that time, they were really, they had a struggle, they had to struggle with the traditional Jews who didn't want to support even this slightly changes as in the liturgy, as in the music that they introduced. The definition, progressives, is their definition, and I don't want to define them using present terms. Dobrze, tylko pan nie miał słuchawki oddał, dlatego... dobrze, okej, okej. Dobrze, dobrze.
Poza tym...
Okay. Nie.
Pan będzie się chciał nawet sam się tłumaczyć.
Dobrze. Ja tylko dlatego, ze względu na tego pana, który zadał pytanie.
Wszystkich innych grup.
Okej, dobrze. Teraz odpowiadam po polsku. Aha, pytanie było takie, czy ci Żydzi postępowi, byli Żydzi postępowi w Krakowie? I to jest bardzo częste pytanie, jakie się nam zadaje tu w Krakowie, które zadają osoby z zagranicy, którzy często używają określeń, co znaczy być postępowy czy reformowany dzisiaj. Że postępowy, reformowany dzisiaj to jest synagoga, gdzie kobiety i mężczyźni siedzą razem, gdzie jest chór, ale głównie gdzie zmiany wprowadzono w liturgii. I bardzo często odnoszą tą definicję do tego, co mieliśmy w XIX i na początku XX wieku i odpowiadają, przecież oni nie są postępowi. Więc to pytanie tego pana dotyczyło tego, jak bardzo postępowi, czy oni byli postępowi, czy ortodoksyjni. Więc moja odpowiedź na to pytanie jest zawsze taka. Po pierwsze, ci Żydzi, którzy chodzili do synagogi postępowej, sami do synagogi Tempel, sami siebie definiowali jako Żydzi postępowi. Tam mamy inskrypcję Zbór Izraelitów Postępowych przy wejściu do synagogi. To jest po pierwsze. Po drugie, wprowadzili pewne innowacje, jak chociażby kazania w języku polskim, gdzie w innych synagogach się tych kazań w języku polskim nie wprowadza. Jak chociażby chór oraz instrument muzyczny, który był używany co prawda nie w szabat, ale przy uroczystościach na przykład patriotycznych. Też jak porównamy ten miejsce dla kobiet, czyli balkon dla kobiet w templu, a w innych synagogach, to owszem, kobiety siedziały u góry, ale było je widać. Nie były oddzielone zasłoną czy jakimś innym ścianą, tak żeby były kompletnie niewidoczne. Również jak popatrzymy, jakie były konflikty w gminie, że na przykład może Ozjasz to nie, ale jego poprzednik Szymon Dankowicz, który był także kaznodzieją w tej synagodze, obrzucany był śnieżkami przez ortodoksyjnych Żydów. Często też mamy informacje o tym, że ortodoksyjni Żydzi, którzy przechodzili ulicą Miodową obok templa, przechodzili na drugą stronę ulicy i pluli w stronę templa. Czy to jest dowód na to, że ci postępowcy różnili się, czy nie byli akceptowani przez środowisko tradycyjnych Żydów? Moim zdaniem tak. I nie można ich wrzucać do jednego worka. Oczywiście patrząc z dzisiejszej, używając dzisiejsze definicje, to mamy z tym kłopot. Nie wiem, czy wystarczająco odpowiedziałem na to pytanie. Tak?
Jak duża była grupa tych właśnie Żydów postępowych w Krakowie? Tak, pi razy drzwi procentowo. Mhm.
O ile pamiętam jakieś statystyki, pani Hanna Kozińska-Witt, która pierwsza doktorat napisała na ten temat, później teraz ukaże się w tym roku świetna praca doktorska pani Alicji Maślak-Maciejewskiej o społeczności Templa w XIX wieku. No, świetna, może był mały wkład, bo to pod moją opieką doktorat powstawał. I pamiętam jedną statystykę z roku 1873, że wtedy było 130 członków Stowarzyszenia Żydów Postępowych. Do tego możemy doliczyć członków rodzin, że tylko jedna osoba z rodziny, dajmy na to, należała. Więc policzmy to razy nawet 5. To mamy około 600 osób, prawda, które były związane z tą synagogą postępową. Dla przykładu wtedy w Krakowie było około 20 tysięcy Żydów. Więc to procentowo jest naprawdę niewielka liczba osób. Z drugiej strony były to osoby zwykle dosyć wpływowe, inteligenci, wykształceni, profesorowie, adwokaci, lekarze, biznesmeni. Stąd tak małą liczbę osób stać było na zbudowanie tej synagogi. Ta synagoga Tempel, kiedy powstawała na początku lat 60. była około połowy mniej niż dzisiaj. Właśnie w czasach Ozjasza Tona ją rozbudowano do rozmiarów, jakie znamy dzisiaj. No więc tak te liczby się mają. Z drugiej strony wiemy, mamy informacje z okresu międzywojennego, że na te ważniejsze święta w synagodze Tempel nie mieścili się wszyscy, którzy chcieli uczestniczyć w nabożeństwach, że stali również na zewnątrz. Więc to też pokazuje, no, ile osób związanych było z tym miejscem.
W której jest dzielnicy?
To jest pierwsza dzielnica.
Nie wiemy.
Tak mi się wydaje, że to jest
która pierwsza. To jest dzielnica, było pytanie. Druga, trzecia, czwarta?
Pierwsza.
Pierwsza?
Ja nie wiem, bo nie dostałem odpowiedzi na piśmie, tylko zadzwoniono do mnie z Urzędu Miasta, że niestety Rada Dzielnicy nie wyraziła zgody. W związku z tym trzeba całą procedurę zaczynać od początku. No tak, no właśnie dlatego apeluję do Państwa, żeby może większy mieć wpływ. Albo tak. No, dobrze. Miejmy nadzieję, że właśnie... Tak?
Dlaczego do zwiedzania cmentarza mężczyźni mają mieć nakrycie głowy, a kobiety nie? Bo już o to pytałam.
To jest zgodnie z tradycją. Nie ma jakichś takich przepisów, które by normalizowały ten zwyczaj. Natomiast taka przyjęta została tradycja, że od średniowiecza Żydzi mężczyźni noszą nakrycia głowy, szczególnie nie tylko na cmentarz, ale w synagogach czy w trakcie modlitw, że ubierają nakrycia głowy. Natomiast nie zawsze te nakrycia głowy były noszone. Wielu Żydów amerykańskich w XIX wieku nie nosiło kipy. Tak naprawdę dopiero w latach 60., kiedy moda przyszła na etniczność, zaczęto te nakrycia głowy przykrywać głowy. Więc jest to zwyczaj, który jest przestrzegany. Tak, bardzo proszę.
Ale na zdjęciu, które...
Jasne, dzięki. Na zdjęciu, które jest w synagodze Tempel, Ozjasz Ton jest bez kipy. Mhm.
Tak. Tak, także, ale z drugiej strony musimy powiedzieć, że to zdjęcie było robione na pewno poza synagogą. Nie, że to jest zdjęcie, no, nie, że w synagodze nie miał nakrycia głowy, tylko robione poza synagogą. Tak jak i tutaj, na tym zdjęciu też nie ma. Tak, tak.
A córka przeżyła może wojnę?
Tak, córka przeżyła wojnę i nawet napisała taką biografię wydaną w Montevideo. Która ta biografia jest bardzo podobna do tych wspomnień, które wydała po polsku po śmierci Ozja Szatona. Tak, tak.
To...
Znaczy, część, chyba córka tylko przeżyła, natomiast reszta rodziny...
Ale to młody jest... jakiś chłopak był, bo w 28 roku się urodził. Tam no przynajmniej to... tak pisało na tej tablicy, no to... że na Monte był tam, tak, no tak. Jeżeli dobrze pamiętam, był... Mhm. przetrzymywany i potem w Bełżcu zmarł, to jakieś dziecko jeszcze chyba było.
Tak, 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 z tego co pamiętam. Tak. To dziękuję Państwu serdecznie za zainteresowanie i mam nadzieję, że będziemy wspólnie walczyć o pamięć o Ozja Szatona w Krakowie. Dziękuję bardzo.